puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Minęła godzina 7.30, czas na niedzielną pobudkę z Radiem Gdańsk i audycją Puls Ziemi. Magda Świerczyńska-Dorota, dzień dobry. A dzisiaj w programie zajrzymy do gminy Linia i spytamy, jak radzą sobie gospodarze podczas mrozu.
Zamarzło fajnie i teraz trochę popruszyło, także już się nie boimy tej zimy. Jak na początku wyglądało, jeżeli spadłby śnieg, a rośliny byłyby dalej wciąż w wegetacji, to by może trzeba było przesiewać na wiosnę zboża, nie?
Zapytamy też o plany na rozwój gminy Pszczółki.
Marzy nam się, aby powstało dużo miejsc zdrowotnych, abyśmy kładli nacisk na profilaktykę. Ale oczywiście nie zapominam i mam z tyłu głowy drogi, oświetlenie.
Powiemy o modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w Straszynie.
Budynek w Straszynie ma chyba wyjątkowy wygląd, taki klimat. Jest bardzo piękny, z elementami architektury szachulcowej, z podmurówką z kamienia, trochę z taką pewną ilością pięknej, licowej, starej cegły, z cudowną dachówką.
Puls Ziemi w Radiu Gdańsk, gorąco zapraszam. Za oknem zima w zaawansowanej postaci. Zapewne pamiętają Państwo 20-stopniowe mrozy z ubiegłego tygodnia. W tym tygodniu było odrobinę lepiej, ale i tak dość ciężko. Jak radzą sobie z zimą rolnicy? Między innymi o tym rozmawiałam w linii z przemiłymi panami.
Pokrywa śnieżna, jak jest taka mała pierzynka, jak się mówi, to jest lepiej dla roślin. Baliśmy się tego, co pogoda pokaże. Chodziło o to, żeby najpierw pokazał się mróz, żeby stanęła wegetacja, tak? Stanęły rośliny w wzroście. Zamarzło fajnie i teraz trochę popruszyło, także już się nie boimy tej zimy. Jak na początku wyglądało, jeżeli spadłby śnieg, a rośliny byłyby dalej wciąż w wegetacji, to by może trzeba było przesiewać na wiosnę zboża, nie? Teraz przymroziło, popruszyło, jest naprawdę dobrze. Jeżeli tak będzie dalej się utrzymywać, nie przewidujemy, że na wiosnę musimy przesiewać zboże, to znaczy, że one wymarzają i musimy od nowa siać i podwajają się koszty po prostu produkcji.
My jesteśmy w gminie Linia, w Niepoczołowicach, na gospodarstwie państwa Labuda.
Andrzej Labuda, Niepoczołowice, gmina Linia, Kazimierz Labuda, gospodarstwo rodzinne. Gospodarujemy wspólnie na ponad 60 hektarach upraw rolnych. Przez to, że mam takie położenie, czy nasza gmina Linia nie znajduje się na jakichś tam super ziemiach, jeżeli chodzi o uprawę, piąta, szósta klasa, trochę czwartej, więc ciężko z samej ziemi wyżyć, tak? Więc musimy również zająć się produkcją zwierzęcą. Łączymy to, produkcja zwierzęca i produkcja roślinna. Produkcja zwierzęca opiera się w tej chwili na 150 maciorach w cyklu zamkniętym i produkujemy aż do tucznika, gdzie jest sprzedawane na lokalne ubojnie, czy nasze mięso trafia tak naprawdę do pomorskich mieszkańców.
Ta gospodarka jest w dalszym ciągu dla młodych ludzi jakkolwiek atrakcyjna?
Jest, naprawdę, duży potencjał. Można się dobrze i fajnie rozwinąć, jeżeli chodzi o samą karierę zawodową. Człowiek chciałby się rozwijać typowo w rolnictwie, czyli tam przewiduje czy powiększenie areału, czy zwiększenie również produkcji. Chciałby, żeby jakoś cały czas do przodu wprowadzać nowe technologie, nową technikę, zarówno w chlewni, jak i na polu.
A jakie macie plany w ogóle na rozwój? No bo 60 hektarów to jest całkiem sporo.
No jak na warunki tutaj nasze, na Kaszubskie, to my nie mamy takiej wydajności jak w innych rejonach Polski, no ale staramy się jak najlepsze uzyskać plony i sobie radzimy, no i wracając do tego, no dla mnie tylko się cieszyć, że młodsze pokolenie, że syn chce zostać i pracować i wspólnie ciągnąć tutaj to gospodarstwo dalej.
Nie dość, że gospodarka, no wspólnie panowie pracujecie na gospodarce, to jeszcze niebywała rzecz, czyli dom pięciopokoleniowy. I tutaj wszyscy, cała rodzina Labudów mieszka. Jest wesoło pewnie.
Szczególnie jak spotykamy się w niedzielę przy obiedzie, tak siostry wracają ze studiów. Czy też jak mieliśmy teraz święta, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli jakoś spędzać Wigilię dwie czy trzy osoby, gdzie byłoby smutno i gdzie by było tak naprawdę cicho. Jeżeli mówimy o pięciu pokoleniach, to mówimy również o zwiększonych decybelach w domu, jeżeli chodzi, jak razem się spotykamy.
No jak ktoś tutaj się stara i w miarę to wszystko ma poukładane, to idzie wyżyć.
Nie jest źle. Można z tego wyżyć, jeżeli się tego pilnuje, jeżeli samemu się pracuje na tym gospodarstwie. Czyli jeżeli wszyscy się starają, wszyscy dbają o to, aby były efekty, były dobre wyniki, czy to w produkcji zwierzęcej, tak, czy to chociażby przy małych prosiakach, przy urodzeniach, później w dalszych etapach produkcyjnych, To jest wtedy. To tak trzeba dzisiaj kalkulować niesamowicie. Zużycie paszy, zużycie materiałów do produkcji roślinnej i tak dalej, ale jeżeli to wszystko kalkulujemy i codziennie sprawdzamy, żeby jakoś z tego wychodziły plusy, to jest, jesteśmy w stanie dzisiaj się utrzymać w takiej licznej rodzinie.
A od jak dawna w ogóle gospodarstwo funkcjonuje?
Zostałem gospodarstwo po moich rodzicach i jestem właścicielem gospodarstwa od 1986 roku. I cały czas w gospodarstwo modernizujemy i inwestujemy, jak nie w obiekty gospodarcze, to w sprzęt.
Pieniądze z Unii Europejskiej z tego poprzedniego rozdania jakoś pomogły?
Pomogła, ale żeśmy się załapali na małe kwoty. Myśmy osiągnęliśmy dofinansowanie na 140 tysięcy złotych.
I co zostało zakupione?
Ciągnik i dwie przyczepy.
Wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o odbudowę Pługowia Trzody Chlewnej. Dzisiaj mówi się głośno w całej Polsce o tym, żeby odbudować to Pługowie. Liczymy, mamy wielkie nadzieje, jeżeli ruszą programy w tym kierunku związane. My jesteśmy w tej branży, my w tej branży siedzimy. Także myślimy, że dzięki tym nowemu rozdaniu może trochę sobie ulepszymy, ułatwimy pracę. Czyli mamy w tej chwili w połowie zmodernizowane chlewnie bezściółkowe, w połowie jest na ściółce. Jeżeli udałoby się coś tutaj z Unii wyciągnąć, jeżeli dofinansowania, pewnie byśmy technologię polepszyli.
A teraz zima to taki trochę ogórkowy sezon.
A jak to się mówi na gospodarstwie, jeżeli się chce, to jest cały czas praca i przygotowania są różne i już remont maszyn i głównie pasze i przy hodowli, jak to się mówi, jest praca od rana do wieczora.
Mam tak dosyć sobie ustawiliśmy proces produkcyjny, że jesteśmy w stanie wyskoczyć z tych chlewni tak i się zająć polami, ale ogólnie jesteśmy od rano do wieczora w chlewniach, czy to sektor porodowy, gdzie co 3 tygodnie mamy porody w liczbie 15-20 macior, to już tam mówimy już o doglądaniu zwierząt 24 godziny na dobę, tak, czyli zmieniamy się, robimy sobie jakby tak w nocy również trzeba pilnować, żeby było jak najmniej przygnieceń, jak najlepiej porody wychodziły, żeby wszystko ładnie się chowało.
No jest chłodno, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że obiekty mamy, wszystkie mają centralne ogrzewanie, i mamy tego pełno, nie?
Rano wstajemy, to tak naprawdę najpierw robimy ogień zwierzętom i potem robimy w mieszkaniu i tak dalej, także jednocześnie wszystkie zwierzęta mają ogrzewanie tak samo jak my w samym mieszkaniu.
Nie narzekają.
Na pewno nie.
W granicach 20 stopni jest na chlewniach, 18-20 stopni.
Jeżeli sektor porodowy, to oczywiście zwiększona temperatura, 22-24.
Chcieliby panowie powiększać gospodarstwo? Jest szansa, jest ziemia w ogóle do kupienia tutaj
nie,
gdzieś?
Nie, u nas przykład w naszych stronach, tu w naszej gminie nie ma jakby takiej agencyjnej, tak, gdzie mamy przetargi i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o wykup ziemi typowo z Agencji Nieruchomości Rolnej, to nie ma takiej rzeczy u nas. Natomiast na wolnym rynku oczywiście, jeżeli tam jakoś by nadarzyła się sytuacja czy coś, oczywiście jesteśmy w stanie z największą chęcią kupić za rozsądne oczywiście pieniądze, bo niestety, ale ziemia jest dosyć droga, a przy naszych słabych wydajnościach trzeba 2 razy się zastanowić, czy naprawdę warto kupować za duże pieniądze ziemię.
Pierwsze tygodnie nowego roku to czas na planowanie i myślenie o przyszłości gminy, w niektórych przypadkach nawet na realizację zamierzeń, jeżeli są one gorące. Gmina Pszczółki stawia w tym roku na zdrowie, ale nie zapomina o inwestycjach drogowych. O czym jeszcze? O tym w rozmowie z wójt Hanną Brajwo.
Zrobić można zawsze dużo, bo to jest taka robota, która się kołem toczy. Jak jedno zrobię, to się okazuje, że za chwilę pociąga to potrzebę kolejne rozbudowy. Ale jest to rok fantastyczny, ponieważ niezależnie od tego, w naszej gminie, kto obejmie kolejną kadencję, to gmina jest, mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, świetnie przygotowana, bo kończymy kanalizację, która pochłonęła strasznie dużo pieniędzy, strasznie dużo pracy, a jej nie widać. Ale dzisiaj od nowej kadencji można zacząć budować na zewnątrz to, co widać. I myślę, że tak powinni postępować wszyscy gospodarze. Wybudowaliśmy bibliotekę, o której marzyliśmy. Stworzyliśmy u nas zakład opiekuńczo-leczniczy. Marzy nam się, aby powstało dużo miejsc zdrowotnych, abyśmy kładli nacisk na profilaktykę. Ale oczywiście nie zapominam i mam z tyłu głowy drogi, oświetlenie i bardzo, bardzo chcę, abyśmy u nas mocno rozbudowywali tereny zielone. Chciałabym, abyśmy kiedyś w przyszłości mieli kąpielisko. My nie dotykamy lasu, nie mamy jezior, więc to jest nasz cel postawiony gdzieś z przodu. Ale w samorządzie należy planować na lat 5, 10 i 20.
Co jest taką perełką, bo pani wymieniła kilka pól, w których gmina powinna się sprawdzić, które chciałaby zainwestować, a co jest taką najważniejszą w tej chwili perełką?
Jeżeli to ma być perełka, to nie są to zadania inwestycyjne, to zdrowie mieszkańców. I bardzo chciałabym, aby mieszkańcy poddawali się profilaktyce, bo niestety jest to ciągle mało. Mimo tego, że przyjeżdżają do nas specjaliści z akademii, że robimy badania. ale ciągle mało osób z tego korzysta. I bardzo gorąco namawiam wszystkich, na takie oferty należy odpowiadać. Lepiej sprawdzić, zapobiegać niż leczyć.
Pszczółek przenosimy się do Straszyna, gdzie pojawił się pomysł na odremontowanie zabytkowego dworca. Znajduje się on przy nieczynnej linii kolejowej Pruszcz Gdański - Kartuzy - Lęborg - Łeba. Jeszcze pod koniec roku w budynku ma powstać miejsce przyjazne mieszkańcom, przekonuje Anna Warakomska z Urzędu Gminy.
W tym budynku starego dworca mamy zamiar utworzyć obiekt publiczny, który będzie mieścił różne funkcje, ale takie funkcje, które spełnią oczywiście oczekiwania mieszkańców Straszyna. Mamy taką myśl, że to będzie duża sala wielofunkcyjna, która spełni jakieś tam funkcje i medialne, i jakieś edukacyjne, i jakieś recitale, może jakieś występy, jakiś teatr. Mała świetlica dla dzieci, które będą mogły tam się zebrać i z opiekunką pracować. No oczywiście na jednym z pięter, bo to jest budynek trzykondygnacyjny, włącznie z piwnicą, to właściwie cztery. Na piętrze mamy zamiar oddać funkcje dla fundacji pozarządowych, stowarzyszeń, które będą mogły tam zrobić swoją siedzibę. No i na ostatniej kondygnacji, czy na poddaszu, oddamy to piętro dla pracowni, które będą mogły tam mieć swoje zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, garncarskie, które pragniemy wyposażyć w odpowiedni sprzęt. No i oczywiście na jednym z pięter mamy zamiar zrobić taką małą kawiarenkę, gdyby ktoś tam zechciał skorzystać z tego, gdzie będzie można wyjść na taras, jakiś stoliczek, kawa, park lipowy. To będzie wszystko tak kameralnie, mam nadzieję, zaprogramowane. No i w piwnicznych pomieszczeniach chcemy umieścić radiotoksyna, która działa prężnie w Straszynie.
W ubiegłym roku gmina kupiła od PKP dworzec kolejowy wraz z otaczającą go działką. Mimo zmiany swojej funkcji dworzec nie zmieni wyglądu, przekonuje wójt Magdalena Kołodziejczak.
Dworzec w Straszynie jest położony na linii aż do Kartuz. Na stacjach tej linii do dzisiaj są budynki dworcowe, ale ten budynek w Straszynie ma chyba wyjątkowy wygląd, taki klimat. To jest bardzo piękny, z elementami architektury szachulcowej, z podmurówką z kamienia, trochę z taką pewną ilością pięknej, licowej, starej cegły, z cudowną dachówką. No i naszym zamiarem przy modernizacji tego obiektu jest po pierwsze zachowanie tego klimatu, tego budynku, bo on jest niezwykle charakterystyczny dla Straszyna, ale poza tym ku naszej wielkiej chyba radości wszystkich, te takie stare budynki są coraz bardziej przez nas szanowane i próbujemy je ratować. A więc będzie ta bryła starego budynku pięknie odnowiona. Odnowione będą wszystkie elementy zewnętrznej architektury. Mamy pewien problem, ponieważ konstrukcja w środku tego budynku wymaga pewnej przebudowy, a poza tym funkcje pomieszczeń też będą nieco inne. I tutaj referat inwestycji bardzo mocno pracuje nad tym, co zrobić ze zbyt wąską klatką schodową, z drewnianymi, mało wytrzymałymi stropami. Ale no dzisiaj mamy takie możliwości i środki, że pewnie bez większego problemu to przy pomocy projektantów rozwiążemy. Natomiast drugą część tego dworca będzie stanowiła zupełnie inna w swoim charakterze i wyglądzie bryła, dobudowana. Chcemy też pokazać przez to połączenie pewien kontrast między starym a nowym, ale też chcemy pokazać, że można pięknie połączyć stare z nowym. I myślę, że ten budynek wzbudzi, zresztą będziemy niebawem prezentowali go też mieszkańcom, wzbudzi wiele emocji i pozytywnych, i być może negatywnych. Ale to też chyba o to chodzi, żeby budził ciekawość i żeby był taką zachętą do tego, żeby wejść i zobaczyć, co tam się rzeczywiście dzieje. Dzisiaj przed samorządami czy przed szefami tego typu placówek jest ogromne wyzwanie, żeby stworzyć taką ofertę, która spowoduje, żeby taki budynek żył. My mamy wiele świetlic, w tej chwili mamy 17 świetlic wiejskich na terenie naszej gminy i często jest tak, że do południa te obiekty stoją puste, no z przyczyn obiektywnych. Mieszkańcy są w pracy, dzieci w szkole i właściwie dopiero one zaczynają żyć po godzinie 17-18. Jasne, że w małych miejscowościach, w mniejszych miejscowościach trudno wymyślić funkcję taką, która spowoduje, że taki budynek jest od rana do wieczora użytkowany. Natomiast ponieważ z tego budynku w Straszynie będzie korzystało sporo osób, a tam mamy około 5000 mieszkańców wokół, więc funkcje muszą być bardzo różnorodne i takie, które w pewnej mierze zadowolą większość mieszkańców.
Koszt rewitalizacji dworca w Straszynie szacuje się na 2 miliony złotych. Gmina chce pozyskać część środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A na koniec wracamy do gminy Linia, a dokładnie do Niepoczołowic, do pana Marka Studzińskiego, który jest stolarzem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pasja, umiejętności i potrzeby sprawiły, że pan Marek wraz z ojcem postawili dom od zera. Jak mówi mój rozmówca, nie pamięta czasów, kiedy nie zajmował się stolarką.
Mając tam, nie wiem, 14-15, trzeba było pomagać ojcu i tak zostało. Tu jest najstarszy pracownik, Józef Dawidowski. Tam jest następny pracownik, Tomasz Gościński. A tu jest uczeń. Krzychu Polajowski. Tu się odbywa, co się odbywa? Odbywa się wszystko, no. Robimy, począwszy od drzwi, poprzez schody, meble kuchenne, pozabudowę, domki letniskowe, altany, no, praktycznie wszystko. Na terenie gminy Gdańsk, Gdynia, nawet parę razy byliśmy w Anglii montować drzwi, meble.
Z czego pan robi na przykład kuchnię? Jakie to jest drewno?
Począwszy od płyt, kończywszy na drewnie egzotycznym, naszym krajowym, na przykład dąb, buk, sosna, brzoza. No renowacje też przeprowadzamy, tylko że no, sporo czasu to trzeba poświęcić.
No właśnie, to jest pracochłonne.
Łatwiej się robi od podstaw nowe niż takie stare, bo to wiadomo, trzeba to rozkręcić, rozebrać, żeby się nie uszkodzić. To jest dużo szlifowania ręcznego, no jest ciężej. No.
Powiedzmy o tym domu, jak to jest z tym domem?
No tak, to taki mały dom, jaki się tam już zaczął sypać.
Ale tutaj, tak? Gdzie jesteśmy? Czy
tak,
gdzie?
No tam, tu jest zaraz obok jest. No, zaczął się już sypać, już tam belki były drewniane, już pozgnite, robaki je zjadły i trzeba było coś z tym zrobić, także praktycznie był cały rozebrany, to jeden komin tylko został, który tam i tak był rozebrany później od nowa stawiany, tylko że na tym samym miejscu to jest, nie?
I pan własnymi rękami?
No z ojcem, po godzinach, po pracy. Przed pracą żeśmy pustaki na rusztowanie kładli, a po pracy to murowałem. To zajęło dokładnie 2 miesiące, trzeba było gdzieś mieszkać.
Przy tym warsztacie dba też o estetykę i domu, i obejścia, a można powiedzieć, no jest firma, że no nieraz trzeba coś zwalić, czy towar, czy zajechać, nie, ale tutaj widzę, że ciągle coś się robi i ciągle tutaj pięknieje w tym miejscu.
Puchar jest, pan mówi. Puchar za co?
Tak, puchar jest. Za zajęcie pierwszego miejsca. Za ogród, no, głównie za ogród. Znaczy już teraz tam jest brzydko, bo mówię, że w tym płot tam robili i tam kanaliza była przełączana i teraz tam wszystko pokopane, ale zadbamy o to, że będzie jeszcze ładniej.
Trudny zawód?
Trudny może nie jest, tylko dosyć męczący. Trzeba wszystko mieć na głowie, wszystko trzeba pamiętać, dostarczyć materiały, pamiętać terminy. Tak to nie. Jeżeli ktoś to lubi, to nie jest takie trudne. No najważniejsze jest dokładność, no i ostrożność, żeby uważać, jednak to są maszyny, żeby sobie nic nie zrobić. Dużo właśnie stolarzy, którzy tam po paru palców już nie mają, ale właśnie chodzi o to, że trzeba uważać. No. No, tu jest jedna frezarka. Frezarka dolnożyciowa z posuwem. Tu jest na przykład piła kątowa. Tu jest na przykład wiertarka jedna. Tam z przodu była wiertarka wielorzeciowa. To jest szlifierka taśmowa do płaszczyzn. Tu jest następna frezarka. Też dolnożyciowa też z posuwem. To jest piła, formatówka. Ta jest wyrówniarka. Następnie mamy piłę, która służy do właśnie wycinania krzywizn. W następnej hali.
A, bo tam jest jeszcze druga hala.
Tak, tam jest następna.
Aha, czyli co, dwie hale, trzy w sumie można liczyć z tym?
W sumie trzy, no, z takim małym montażem.
A to w tej drugiej hali?
No, tam jest lakiernia, prasa hydrauliczna na ciepło, jest piła do brzegowania forniru, jest wyrówniarka, którą teraz niedawno żeśmy zakupili z grubościówką, prasa pneumatyczna do sklejania. No i oprócz tego tam są właśnie ten opał, znaczy nie opał, tylko zgromadzimy materiał, żeby nie był wilgotny, ani tam, żeby po prostu był suchy, nie?
Czyli trochę tego jest.
No, trochę tego jest. W tym roku chcę skończyć w końcu ten płot, już mam przeniesienia zamówione. Cały tutaj to podwórko, ten podjazd, wszystko chcę też w kamieniu wyłożyć. To jest takie moja chyba największa tu inwestycja, bo to naprawdę jest drogie, bo to kamień jest granit. Zobaczymy, może...
To wokół domu, tak?
Tak, to podwórko, tu podjazd, właśnie cały wjazd na posesję. Też mam nadzieję, że to się uda.
Jakiś sprzęt jeszcze będzie pan zakupował tutaj do warsztatu?
Znaczy myślimy też o ślifierce szerokotaśmowej. Znaczy no bo to jest przydatne na przykład przy schodach, przy produkcji schodu właśnie. To jest, no po prostu to jest szybsza obróbka. Wiadomo, jak szybciej, to można więcej zamówień, zleceń przyjąć.
Jest coś takiego, co pan najbardziej lubi robić? Nie wiem, czy kuchnię, czy łazienki, czy coś tam, jakieś drzwi?
Nie lubię robić innej rzeczy. Także jak coś robimy, to na przykład, nie wiem, robię drzwi. Zaraz do tego dołączam jakieś schody, zaraz jeszcze jakieś meble, że po prostu nie robię jednej rzeczy, Po prostu lubię parę rzeczy na raz zrobić, bo jedna rzecz to takie monotonne, to nie robię tego.
My jako gmina, jako wójt, no tylko możemy się cieszyć, że mamy takich ludzi, że nie załamują rąk, bo ta linia jest daleko położona, bo tak tu ten przemysł u nas nie rozwinął się za mocno. Są właśnie takie drobne firmy, ale to jest naszym plusem. Mamy czyste środowisko, że rzemieślnicy sobie radzą. Mamy jednak to Trójmiasto. Z Trójmiasta do linii wydaje się, że jest daleko. No bo nam z linii do Trójmiasta, Pan jak mówi, że rynek zbytu to jest Trójmiasto. Nie wyobrażam sobie, gdyby nie było. Jest to Kaszubskie Trójmiasto, jest Reda, Wejherowo, Rumia, ale mamy też Gdańsk. Wszędzie prawie ta sama odległość. I to nikogo tu nie przeraża, że pojedzie meble montować, czy pojedzie firmy budowlane. Przecież tu jest no naprawdę bardzo dużo firm. Rano bus za busem, gdybyśmy stanęli, to by mogli przeliczyć statystykę, ile firm. Ale ja mówię, dziękować Bogu, że jesteśmy położeni tak blisko Trójmiasta. My mówimy, że blisko Trójmiasta, nie mówi, że daleko, ale dzięki temu gmina, mimo że nie ma takiego dużego przemysłu, się rozwija.
A tak pochlebnie o panu Marku wyrażała się Bogusława Engelbrecht, zastępca wójta gminy Linia. I tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Jeżeli ktoś z Państwa za późno włączył radio, to audycję można będzie wysłuchać także na stronie internetowej w zakładce Audycje Radia Gdańsk. Stefan Kotiuk, Magda Świerczyńska-Dolot, dziękujemy za poranek i zapraszamy tradycyjnie za tydzień w niedzielę o 7:30.
Chleba brzuchem siedzą razem, druhna z druhem, rybka czując flaszkę obok, w blachę puszki wali głową.